Cześć, Tomek z tej strony, Centrum Edukacji Spinaczkowej, Spinaczka po 30. Dzisiaj omówimy sobie w piątku bularza drugą pozycję z treningu mentalnego. Pozycję, o której wspominałem już we wcześniejszym odcinku, gdy omawiałem skalnych wojowników Arno Ilgnera. Jeśli nie słyszałeś tego odcinka, zachęcam do sięgnięcia po niego najpierw. Bo będę w dzisiejszym odcinku wspominał o kilku rzeczach z Ilgnera, ale jeśli nie interesuje Cię Ilgner i skalni wojownicy, to spokojnie możesz zacząć od tego drugiego odcinka cyklu recenzji książek o mentalu wspinaczkowym. Książkę, którą chciałem dzisiaj omówić, jest pozycją w języku angielskim. Generalnie, tak jak mówiłem w wcześniejszym odcinku, w polskim języku mamy w zasadzie tylko jedną stricte wspinaczkowo-mentalną książkę, czyli Skalnych Wojowników. Kolejne pozycje omawiane przeze mnie będą już w języku angielskim. Dzisiejsza pozycja to Climb Smarter – Mental Skills and Techniques for Climbing autorstwa dr Rebecca Williams. Autorka jest, trudno mi przełożyć to na polskie, bo ja nie wiem, jak w polskiej psychologii brzmią niektóre te tytuły, ale chyba, jeśli się nie mylę, psychologiem klinicznym, jest też trenerem umiejętności mentalnych, pracuje z wspinaczami, jak sama twierdzi, od 15 lat. Jest też psychoterapeutką, szczególnie w nurcie CBT i ACT. Coachem, mentorem, wykwalifikowanym instruktorem wspinaczki. Na początku co nieco o budowie książki. Ma około 250 stron, czcionka jest raczej z tych większych, aczkolwiek nie jest to na szczęście pozycja w stylu albumów Agnieszki Maciąg, więc nie znajdziemy tam miliona zdjęć, cytowania samego siebie wielkimi czcionkami. Jest kilka diagramów, kilka tabelek, na szczęście nie ma przesady. Tak, skalni wojownicy koncentrowali się głównie wokół treningu odpadnięcia i ogarnienia tego lęku przed odpadnięciem, lęku przed lotem. Tak, książka Rebeki ma troszkę bardziej szerokie podejście do treningu mentalnego. We wstępie autorka wspomina oczywiście to, że samo przeczytanie książki może nie wystarczyć, że trening mentalny to jest proces, który trwa. Po przeczytaniu powinniśmy wdrożyć ćwiczenia, trenować tak samo jak trenuje się mięśnie. Samo nic się nie zrobi. Książka podzielona jest na trzy sekcje, główne sekcje. Każda sekcja podzielona jest na rozdziały, a każdy rozdział na podrozdziały. Pierwszy rozdział dotyczy planowania naszego treningu mentalnego. No i oczywiście autorka wspomina to, o czym ja kilka razy również wspominałem, że wszyscy chcemy się wspinać lepiej jako wspinacze, ale to samo wspinać się lepiej, ten zwrot niewiele nam mówi, nad czym powinniśmy pracować. To jest też to, co mnie troszeczkę, no nie powiem, że denerwuje, ale co zawsze próbuję w moich ankietach z moimi podopiecznymi, którzy trenują ze mną online, rozwinąć, gdy ktoś mi pisze wspinać się lepiej. Co konkretnie chcesz zmienić? Co konkretnie u ciebie kuleje? No i właśnie w tym pierwszym rozdziale próbujemy się przyjrzeć temu, co kuleje w nas w temacie mentala we wspinaniu. Robimy więc sobie taką analizę silnych i słabych stron. Przyglądamy się też niezbędnym umiejętnościom czy też cechom dobrego wspinania. I te umiejętności, które warto już teraz wymienić, bo potem one są po prostu rozwijane w książce, to jest tak: umiejętność czytania dróg wspinaczkowych, adaptacja i kreatywność, koncentracja, funkcje wykonawcze, czyli coś w rodzaju takiego dyrygenta, który jakby spaja wszystkie inne funkcje i umiejętności, prędkość i dokładność psychomotoryczna. To się tyczy na przykład wspinania OS, gdy idziemy po jakiejś nowej drodze, nie wiemy, nie znamy jej, no i musimy sobie jakoś poradzić w tym nowym terenie. Pewność siebie, czy też raczej ta pewność siebie to jest, można powiedzieć, poczucie własnej skuteczności. Bo pewność siebie kojarzy się z takimi trochę amerykańskim podejściem yes, you can, ale tak naprawdę chodzi właśnie bardziej o poczucie własnej skuteczności, czyli czy jestem przekonany o tym, że mogę sobie poradzić pomimo tego, że rzeczywistość będzie rzucać tam jakieś kłody pod stopy, niż taka pewność siebie rozumiana, że jestem najlepszy, zajebisty i w ogóle zawsze sobie poradzę, choćby nie wiem, co się działo. Kolejną taką umiejętnością jest zarządzanie odpowiedziami emocjonalnymi, No i ostatnią jest motywacja do rozwoju. No i w tym rozdziale sobie analizujemy te pewne rzeczy i próbujemy je połączyć z takimi już celami treningowymi, mentalnymi. Co jest przecież jak najbardziej logicznym podejściem, no bo najpierw musimy zdiagnozować, w jakim miejscu się znajdujemy, żeby potem wiedzieć, w którym kierunku pójść. Kolejny rozdział to marzenia, cele, wartości. Następnie mamy rozdział dotyczący trzymania się planu treningowego, zmian zachowania, czyli jak zmienić nasze zachowania pod to, żeby być w stanie trzymać się tego planu treningowego, iść w kierunku celów, marzeń, wartości, które są nasze, z którymi się identyfikujemy. Można powiedzieć, że ta sekcja pierwsza to jest taka sekcja wprowadzająca do całej mentalnej roboty. W sekcji drugiej natomiast mamy już takich, można powiedzieć, że to jest takie już naprawianie najczęstszych problemów pojawiających się we wspinaczce. No i w czwartym rozdziale przyglądamy się takim powszechnym lękom, niepokojom i jakimś zmartwieniom wspinaczkowym. Przyglądamy się temu, jak wygląda cykl lęku, ten tak zwany anxiety cycle. No i tu warto pamiętać, że jakby w tym cyklu lęku ten sygnał z ciała jest pierwszym elementem, jakby pierwszym ogniwem. Za tym sygnałem z ciała, na przykład z pompowanymi ramionami, idzie dopiero interpretacja naszego intelektu, takiego świadomego myślenia. Narzucamy na to spompowanie jakąś swoją interpretację, za tym idą emocje, za tym idą jakieś kolejne reakcje ciała, no i po prostu wszystko nam się to tak fajnie nakręca do momentu, aż bierzemy bloka albo odpadamy. To, co ważne, to to, że właściwie ten cykl mamy wpływ na niego na każdym tym ogniwie. Można powiedzieć, że mamy możliwość wsadzenia patyka w szprychy tego koła i to z taką skutecznością, z jaką Korwin Mikke wywracał rowery swoich partii przed każdymi wyborami. W kolejnym rozdziale przyglądamy się podstawom zarządzania lękiem we wspinaniu, w szczególności lękiem przed odpadnięciem. Właściwie to następne rozdziały dotyczą głównie właśnie pracy z lękiem przed odpadnięciem. Najpierw mamy jakieś tam teorie związane z lękiem przed odpadnięciem, tematy związane z zaufaniem do sprzętu, do partnera. Potem w siódmym rozdziale przechodzimy do treningu już odpadnięć na ścianie. Mamy omówienie czegoś, co nazywa się terapią ekspozycyjną. I tu zaczyna się naprawdę ciekawie, jeśli chodzi o książkę Climb Smarter. Bo możemy już zauważyć, że jest troszkę inaczej niż u Ilgnera. Podchodzimy do tematu z o wiele bardziej naukowej strony i pojawiają się elementy, których w skalnych wojownikach nie ma. I taką istotą procesu terapii ekspozycyjnej jest po pierwsze nauka relaksacji, po drugie tworzymy sobie taką hierarchię lęków, takich wspinaczkowych lęków, po trzecie rozpoczynamy terapię od najmniejszego naszego lęku, najmniej stresującej dla nas sytuacji. Dla przykładu będzie to takie siadanie na wędce, można powiedzieć, tak? Czyli takie nawet nie odpadnięcie, ale takie siadanie na wędce. Po czwarte, jakby stopniowo wystawiamy się na coraz bardziej stresujące bodźce, jednocześnie ćwicząc relaksację, czy próbując być zrelaksowanym w tej sytuacji. Mamy tutaj też tak zwane SUDy, czyli Subjective Units of Distress, czyli subiektywne jednostki niepokoju. O co z nimi chodzi? Jak stworzyliśmy sobie wcześniej tą hierarchię naszych lęków spinaczkowych, czyli powiedzmy, że na samym dole najmniej stresujące dla nas jest takie właśnie siadanie na wędce, na bloku na wędce. Potem jakieś tam bardziej dynamiczne zeskoczenie na tym bloku na wędce. Potem powiedzmy, że wiszenie już na wędce, ale z dołem. Potem taki pseudo lot z wysokości w pinki przy pasie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na końcu powiedzmy byłyby to loty na własnej asekuracji. To do każdej z tych poziomów hierarchii naszej, gdy z nią pracujemy, przyglądamy się jej, dając sobie takie subiektywne jednostki niepokoju. Jak bardzo czuję się zestresowany, w danej sytuacji. No i dajemy sobie te punkty od 0 do 10. Pracując nad daną hierarchią, staramy się różnymi technikami zmniejszyć te jednostki niepokoju gdzieś tam w okolice 3 punktów. Dopóki nie zejdziemy gdzieś tam w okolice 3 punktów, nie przechodzimy dalej do kolejnego stopnia tej hierarchii. Właściwie to taką podstawową zasadą jest to, że przechodzimy do kolejnego stopnia hierarchii dopiero wtedy, gdy wysokość tych punktów jest mniejsza pod koniec pracy nad tą hierarchią niż gdy zaczynaliśmy. Czyli gdy udało nam się zejść na przykład z 7 do 4, tak, to dopiero wtedy próbujemy zerknąć na kolejny stopień tej hierarchii. I tak jak mówiłem, ten rozdział jest najciekawszy z kilku ważnych powodów. Pierwsze, autorka podkreśla, że lęk przed odpadnięciem jest normalną ewolucyjną naszą reakcją. To, że się boisz odpadnięcia, nie oznacza, wspinaczu drogi, że jesteś popsuty czy popsuta. To należy zaakceptować, bo ten lęk jest absolutnie i całkowicie normalny. Zresztą chyba nawet Dave McLeod mówił, że on po jakby takim sezonie na baldach, gdy wraca do wspinania z liną, to na początku no, ten jego stresik jest troszeczkę większy i potrzebuje jakiegoś tam czasu na rozkręcenie się. Oczywiście jego sudy wyglądają całkowicie inaczej niż nasze, jego hierarchia wygląda absolutnie inaczej niż nasza, ale to też pokazuje, że i zresztą on to podkreśla, że właściwie to treningi mentala odpadnięciowego w zasadzie wspinacz powinien prowadzić przez całe życie, bo to nie jest coś, z czego można się w cudzysłowie ten lęk wyleczyć. Właśnie dlatego nie da się wyleczyć, bo jest to ewolucyjna nasza reakcja. Reakcja naszego organizmu i naszego umysłu. Po prostu, jako ludzie nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby latać w żadnej formie. Druga, jeszcze chyba bardziej kluczowa rzecz w tej terapii, ten exposure terapii, czyli tej terapii ekspozycyjnej, jest coś, o czym właśnie nie wspominał, z tego co kojarzę, nie wspominał Ilgner w swoich skalnych wojownikach. Najważniejszym elementem terapii ekspozycyjnej, a więc to, czego też nauczał Ilgner, jest to, że musimy być we wszystkich tych etapach hierarchii i pracując nad odpadnięciami maksymalnie zrelaksowani. Dopóki nie będziemy zrelaksowani, nie będziemy tego trenować w zrelaksowanym stanie jakby umysłu, dopóty ta praca nie pójdzie do przodu w żaden sposób, a nawet będziemy się cofać. Będziemy się tylko coraz bardziej spinać, coraz bardziej stresować. Czyli tak naprawdę te zmniejszenie tych sudów, czyli zmniejszenie tego napięcia osiągamy poprzez relaksację. We wcześniejszych rozdziałach autorka daje różne ćwiczenia na relaksację, które należy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I dopiero po opanowaniu tych ćwiczeń możemy przejść do próby pracy nad lękiem, nad odpadnięciem. Kolejna ważna rzecz, zeskoczenie z drogi, czyli to, co często ćwiczymy pod nazwą odpadnięcia, to tak naprawdę nie jest odpadnięcie. Odpadnięcie jest nagłe, niespodziewane i tak dalej. Natomiast to, co ćwiczymy tymi naszymi lotami, to jest takie świadome zeskoczenie z drogi. A musimy pamiętać, że adaptujemy się do tego, co trenujemy. Dlatego czasami u niektórych osób trening tych tak zwanych odpadnięć się nie przekłada na faktyczny lęk przed odpadnięciami już w skałach czy na ściance, ale gdy już naprawdę idziemy a muerte. To jest właśnie ten powód. Nauczyliśmy się świadomie odpadać, a nie nauczyliśmy się tak naprawdę nieświadomie gdzieś tam spadać z drogi. I to też należy ćwiczyć, czyli nie na zasadzie uwaga, lecę, tak? I tu masz czas, mój kochany asekurancie, żeby już się przygotować na dole i tak dalej, tylko należy również nagle odpadać. No i to trudno jest połączyć z tą relaksacją wcześniej powiedzianą, no ale na tym polega cała trudność. Kolejna rzecz to nie na wszystkich działa trening odpadnięć. I niektóre osoby nigdy nie nauczą się odpadać, jakby nigdy nie zmniejszą sobie tego napięcia, tego lęku przed odpadnięciem. Natomiast niektórzy wspinacze mają nawet z tym objawy PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder. I nie należy na siłę cisnąć na ten trening, bo tylko sobie robimy krzywdę. Oczywiście dotyczy to tylko jakiegoś tam procenta ludzi, procenta wspinaczy, ale jest, zdarza się i trzeba to też zaakceptować, że niektórzy Będą się po prostu wspinać na wędkę albo tylko na bulderowni i koniec. I nie ma się co do tego spalać. To jest coś, o czym ja czasami wspominam moim podopiecznym. No na dzień dzisiejszy prawdziwe tak zwane wspinanie to jest wspinanie sportowe z dołem i tak dalej, i tak dalej. Niektóre leśne dziody uważają, że prawdziwe wspinanie to jest tylko trat i to najlepiej na wielowyciągach. No ale sorry, no kilkadziesiąt lat temu prawdziwe wspinanie to było wspinanie na wędkę, jeszcze wcześniej to była hakówka. Po prostu to jest pewna umowa społeczna, co na dzień dzisiejszy jest prawdziwym wspinaniem. Być może kiedyś prawdziwe wspinanie to będzie w ogóle jeszcze jakaś inna forma wspinania, a nie wspinanie z dołem. Nie wiemy tego. Nie ma się co na to spalać, nie ma co kruszyć kopii, że wszyscy muszą się wspinać z dołem, a jak nie wspinasz się z dołem, to nie jesteś prawdziwym wspinaczem. W kolejnym rozdziale jest mowa o tym, jak przenieść ten temat odpadnięć w teren, czyli właśnie sport, trad, baldy. Następny, dziewiąty rozdział to jest społeczna strona wspinaczki. To jest też bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawy rozdział na temat jakby porównań społecznych. To, co robimy sobie w głowie, czyli jak wypadamy w stosunku do innych, porównujemy się. I tutaj pojawia się lista tak zwanych błędów poznawczych, czyli na przykład myślenie wszystko albo nic, albo katastrofizacja, albo próba czytania w myślach, myślenie o tym, co myślą inni na nasz temat, na temat naszego wspinania i tak dalej. To jest ciekawy temat również dla instruktorów i trenerów, bo oni też są bardziej na świeczniku w porównaniu z jakimiś tam wspinaczami początkującymi. I czasami są to rzeczy, które trzymają nas w miejscu, nie pozwalają się nam wspinać mocniej, lepiej i tak dalej, i tak dalej. No i w tym rozdziale rozmawiamy o tym, jakby autorka omawia te tematy. Oprócz tego autorka wspomina o CBT, czyli terapii kognitywno-behawioralnej oraz jej młodszym dziecku, młodszej siostrze, nie wiem jak to nazwać, czyli o ACT, ACT, a więc o terapii zaangażowania i akceptacji. O ACT będę więcej mówił w kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku Piątku Bularza, bo będę omawiał książkę dotyczącą stricte właśnie ACT, bardzo ciekawą, no, która zrobiła też na mnie dosyć spore wrażenie. Natomiast w tym rozdziale autorka jakby wspomina o tym, czym są te dwa rodzaje terapii, jak można stosować we wspinaniu, w lękach wspinaczkowych, pracy nad lękami wspinaczkowymi. W dziesiątym rozdziale mamy omówienie innych lęków, czyli na przykład lęk przed kontuzją, przywiązanie się do wygody, czyli to jest coś, co często zauważam na ściankach. Są osoby, które po prostu nie lubią czuć się niewygodnie, nie lubią być w niewygodnych sytuacjach, a wspinanie to jest w większości przypadków niewygoda, szczególnie wspinanie na naszej jurze, gdzie boli, po prostu wspinanie na jurze czasami boli. A są osoby, które tego bardzo nie lubią. Widać to też często bardzo mocno u dzieci, że jak tylko zaczynają się jakieś trudności, trzeba się przyłożyć, to te osoby wycofują się, nie chcą tego robić. Albo lęki, czy też wyzwania, jakieś nierealne oczekiwania na temat swój i swojego wspinania. No i przechodzimy do sekcji trzeciej. I tutaj mamy już doskonalenie umiejętności mentalnych, jak budować większą pewność siebie, koncentrację, wizualizację i tak dalej. Nie jest to jakiś wielki rozdział, ale można się sporo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Ostatni rozdział to końcowe przemyślenia. Książka ma masę ćwiczeń, bardzo przydatnych narzędzi, jakieś tabelki, skale. I jest też wiele przykładów z pracy jakby z klientami autorki. Przykłady są dosyć krótkie i dosyć fajnie i trafnie ilustrują zagadnienia, które się pojawiają. Język tej pozycji jest raczej prosty, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj na pewno więcej naukowych zwrotów, teorii w porównaniu ze skalnymi wojownikami. Mimo wszystko autorka postarała się przełożyć to na taki bardziej zrozumiały dla przeciętnego wspinacza język. Diagramy, tabele ładnie ilustrują to, o co chodzi w poszczególnych rozdziałach. Co ciekawe, jest również bardzo pokaźna bibliografia, w której nie znajdziemy Arno Lignera i jego skalnych wojowników. To jest też coś, o czym autorka chyba wspominała w jednym z podcastów, że nie użyła nazwiska, ale powiedziała, że no niestety są pozycje, które terapię ekspozycyjną przedstawiają w nie do końca poprawny sposób, bo brakuje w nich tego elementu, najważniejszego elementu w terapii ekspozycyjnej, czyli relaksacji. Wszystko musimy to ćwiczyć w stanie maksymalnej możliwej dla nas relaksacji. A jeszcze jeden element co do relaksacji, zapomniałbym. Nawet po odpadnięciu czy to takim przypadkowym, czy to takim, który ćwiczyliśmy, warto powisieć na bloku i spróbować się maksymalnie zrelaksować, zanim zjedziemy na dół. Autorka mówi, że nawet czasami warto poświęcić temu do 20 minut, jeżeli tego będzie wymagało nasze zrelaksowanie się. Oczywiście mówi tu w kontekście jakby treningu nad mentalem, nie tam, że w skałach, chociaż pewnie też by chciała, bo jak sobie nie wyobrażam, że ktoś szedł 10-15 minut drogę, a potem jeszcze 20 minut wisi mi na bloku, bo musi się zrelaksować. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie wycofywać się, że tak powiem, z drogi w stanie takiego stresu, lęku, stanie fight or flight, czyli takiej walki lub ucieczki. Żeby nie wdrukowywać sobie panicznej ucieczki po wspinaniu, bo to znowu napędzi nam lęk. Czyli nawet przy zjeździe z drogi powinniśmy zjeżdżać w stanie maksymalnie zrelaksowanym. Ma to sens, jeśli chodzi o perspektywę terapii ekspozycyjnej. No i tyle, co jeszcze mogę powiedzieć do książki. To jest naprawdę fajna pozycja, solidna, solidnie opisująca to wszystko, dająca masę ćwiczeń. Jestem pewien, że jeżeli to dobrze i długo, no bo to są długotrwałe treningi, przepracujemy, to jest duża szansa, że nasz mental poprawimy. Nawet jeśli jesteśmy ludźmi, którzy boją i nigdy nie poprawią swojego lęku przed odpadnięciem, to jest szansa duża, że inne swoje lęki poprawimy, co może się przełożyć na nasze wyniki wspinaczkowe. A jeśli nie chcecie kupować tej książki, to oczywiście polecam również mój kurs Trening Mentalny dla Wspinaczy. Tam niektóre z tych technik polecanych przez autorkę też znajdziecie. Link oczywiście pod podcastem. Dobra, bardzo Ci dziękuję za udział w tym podcaście, za wysłuchanie tego podcastu, za to, że poświęciłeś czas. Jeśli uważasz, że jest ktoś, komu ten podcast może pomóc, proszę o wysłanie mu go. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.